Rozmawiamy o wypaleniu zawodowym w kontekście profilaktyki, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Psycholog biznesu Anna Nizioł-Waga jest gościem Radia Lublin. Pracujesz w dużych firmach, pracujesz z ludźmi, którzy są dotknięci wypaleniem zawodowym albo zapobiegasz temu wypaleniu zawodowemu. U podstaw którego to jest dużo, dużo stresu. Jak z tym stresem postępować, żeby się nie wypalić?
Tak jak przed przerwą trochę nawiązałyśmy do tego tematu, to z jednej strony mamy tę rzecz taką intra, czyli moją wewnętrzną, czyli tutaj jest dużo pracy mojej rozwojowej, dużo asertywności, samych technik odreagowywania różnych emocji, świadomości swoich emocji, które mi towarzyszą. Następnie takiej asertywności też, ale też dla siebie asertywności. To znaczy, że jeśli moja głowa mówi, boli mnie, znaczy moja głowa mnie boli, to mówi mi, ej, zatroszcz się o mnie. Jeśli mój brzuch mnie boli, to znaczy, że mówi, zatroszcz się o mnie. No nie umiem ci w innym języku powiedzieć, ale jeśli coś nam dolega, to jest sygnał z ciała, że organizm się domaga pomyślenia o nim.
No nie tak ludzie reagują. Oni po prostu biorą tabletkę, bo boli.
No i cóż ja mam psycholog na to
no
powiedzieć?
Wytłumacz człowiekowi, że ciało do niego mówi.
Szanowni Państwo, otóż tłumaczę. Jeśli Państwa boli kręgosłup, to znaczy, że kręgosłup się właśnie upomina o dłuższe życie dla Was. Jeśli Was boli głowa, to upomina się o to, abyście się zapisali do POZ-u, trudno, odczekacie swoje, ale żebyście zobaczyli, o co chodzi. Jeśli kołacze Wam serce, to znaczy, że jakieś emocje, które się w Was kumulują, mówią, hej, Krzysztof, Joanna, zatrzymaj się, bo za chwilę zapłacisz za to cichym wrogiem, jakim jest podwyższony cholesterol, nadmiar kortyzolu i ciśnienie tętnicze, a potem się zdziwisz, że jesteś na ojomie.
A jak problemy ze snem?
No to do psychologa lub psychiatry, dlatego że to, co jest ze snem, jest odkładanym naszym stresem i brakiem umiejętności poradzenia sobie mentalnego z natłokiem sytuacji, które są z zewnątrz. Jeśli ja względnie jestem okej, w porządku, to te symptomy, które wpływają na mnie, powodują bardzo takie dojmujące poczucie utraty kontroli nad. Jeśli ja jestem osobą względnie kontrolującą, że chcesz mi powiedzieć coś?
Nie.
Osobą kontrolującą i masz potrzebę bycia w kontroli nad wszystkim, to cały czas masz wyrzut hormonalny, cały czas doprowadzasz do stanu takiego czerwonej lampki w swoim organizmie, więc puść czasem kontrolę. Naprawdę, jeśli twoje dziecko wbiegnie bez czapki na dwór na chwilę, to nic mu się nie stanie. Jeśli twój pies nasikał przed wyjściem, bo za długo na ciebie czekał, to odpuść, to się zsikał, to się nic nie stało. Naprawdę. Szanowni Państwo, my się zajmujemy rzeczami, wyprowadzają nas najprostsze rzeczy, kiedy po prostu czara goryczy nam się przelewa i najprostsza czynność jest w stanie nas dekompensować. I przychodzimy do domu przebodźcowani różnymi sytuacjami, z którymi sobie nie radzimy. Nie dlatego, że sobie nie radzimy, bo my nie mamy mechanizmu, tylko my sobie, nam się wydaje, że my powinniśmy sobie z tym poradzić. Przychodzimy do domu i mówimy, te buty tutaj nie powinny stać. I wszyscy w domu się patrzą na nas jak na wariata, bo wszyscy od 15 lat w tym miejscu zostawiają buty. I do tej pory nikomu to nie przeszkadzało. I nagle przeszkadza. W związku z czym to przemieszczenie nierozładowanych emocji z innego środowiska najczęściej odbywa się w miejscu, w którym są to względnie bezpieczne warunki. No bardzo przepraszam, ale nikt nikogo z domu nie wyrzuci od razu za to, że zrobił krótką scenę na temat butów zostawianych w tym miejscu od 15 lat. Prawda? No gdybyśmy to zrobili w pracy, to może to byłaby jakaś przesłanka mobbingowa. Jeśli takie zachowania by się powtarzały, no to wiadomo, że wtedy mielibyśmy raczej do czynienia z nieokiełznaniem swoich emocji, które w efekcie dawałyby efekt mobbingu. Tak? Bo to po tym poznajemy. Czyli ludzie, którzy sobie nie radzą z emocjami, ze wszystkim, najczęściej mają potrzebę wyrzucania tych emocji, z którymi sobie nie radzą, na ludzi, którzy są w jakiś sposób od nich zależni i słabsi w tej zależności.
Na dzieci.
Na dzieci, na podwładnych. Powiedzmy, że jeśli ktoś ma nam bardziej rysy jakiejś takiej związki B, no to jest w stanie powiedzieć tak o szefie czy o kliencie, no ale tu mówimy o zaburzeniach osobowości. Ale każdy normalny człowiek raz w życiu, przynajmniej raz w życiu, nie znosi wszystkiego naraz. To też nie jest tak, że jak się zdekompensujemy, to od razu po prostu świat się zawalił. Nie, po prostu szlak nas jasny trafił, mówiąc tak w języku naszym potocznym i tyle. I okej, okiełznaliśmy to, ale jeśli nie mamy świadomości, że to się nam wydarzyło, że my tym naraziliśmy innych osób, siebie też, bo przede wszystkim to jest krzywda dla nas, bo my to w hormonach mamy bardzo mocno zakodowane, a system hormonalny, układ sercowo-krążeniowy jest ściśle związany z immunologicznym. Ja się na tym tutaj wywnętrzniać nie będę, bo nie jestem specjalistą od tej dziedziny. Natomiast jest to na tyle połączone, że my pewną kumulację tego stresu jesteśmy w stanie znieść, a potem ciało nam to wyrzuci w najmniej oczekiwanym momencie. Więc w naszym rozumieniu tych innych czynników, które na nas wpływają, musimy sobie rozdzielić, czy to są interpersonalne, czy to są też z poziomu organizacji czynniki organizacyjne. I tutaj mamy bardzo szerokie pole do popisu, ponieważ my wiemy, w jakim świecie żyjemy, że tych bodźców z zewnątrz jest bardzo dużo i my ledwo sobie po prostu ze wszystkim radzimy. Nie ukrywam, że ja dzisiaj też tak z duszą na ramieniu jechałam. Dobrze, że miałam gdzie zaparkować, bo bym się spóźniła także. Więc jakieś tam pobudzenie jest. No i teraz sobie Państwo popatrzcie, ile takiego pobudzenia mamy na co dzień. Każda interakcja z jakimś człowiekiem, z naszym dzieckiem, które się nie chciało zebrać. Moje się akurat dzisiaj rozchorowało, więc szybka akcja, zawieźć do babci, na szczęście mam gdzie. Więc wiecie, no to po prostu cały czas człowiek włącza jakieś guziki w swoim życiu, żeby po prostu to skontrolować. Więc w którymś momencie mamy dosyć. I teraz, jak do tego dołożą nam się czynniki organizacyjne, to mamy bardzo trudno. Dlatego, że czynniki organizacyjne to jest na przykład układ procesów. Rozmieszczenie mojego miejsca pracy, w którym ja pracuję. Okej, my sobie siedzimy, jest pięknie, jest studio, jest sympatycznie, pięknie się rozprowadza dźwięk, obraz, mam nadzieję, ale okaże się na przykład, że ktoś inny nie ma tyle szczęścia i pracuje w ciemnym pomieszczeniu, bez dostępu do okna, świeżego powietrza, górnicy, którzy zjeżdżają, prawda, kilka kilometrów w dół do swojej pracy. To wszystko są czynniki, które nie to, że zależą jakoś od naszych intrapsychicznych możliwości czy interpersonalnych, tylko to są czynniki, które są z zewnątrz, na które w dużej mierze nie mamy wpływu, bo jeśli decyduje się na pracę jako górnik, no to pracując pod ziemią, prawda, wybieram i to jest już dla mnie czynnik stresogenny, to, że jestem pod ziemią, że nie wiem, czy wyjadę, bo mój kolega długo pracował, pojechał na ostatnią i nie wyjechał, tak, że jest tam obciążenie dla płuc i tak dalej. To są czynniki organizacyjne, ale takie związane właśnie z charakterystyką funkcjonowania pracy. Weźmy sobie pod lupę na przykład zawody, które są niezwykle wymagające w stosunku do drugiej osoby. Są to często zawody pomocowe. Psycholog, żeby nie było, że zacznę od innej grupy, ale to tak z racji zawodu. Pedagog, pielęgniarka, strażak, policjant, ratownik medyczny.
Nie zapominajmy o dziennikarzu.
Dziennikarze, oczywiście, że tak. I tutaj Państwo sobie już jakby dołóżcie te wersje, jak Wy funkcjonujecie, żeby zobaczyć, czy jesteście też cały czas właśnie w tej takiej Louis Definowej masce, prawda? Że trzeba się zatrzymać w pewnym momencie, a interakcja jest coraz większa. I nie macie czasu na to, bo decydujecie o ludzkim, nie wiem, życiu, zdrowiu, finansach, czymś tam jeszcze, prawda? I ten ktoś zajmuje się tą sprawą merytoryczną, dla Was nie ma czasu na zareagowanie, nie ma czasu na to, żeby pomyśleć, ojej, to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, zempatyzuję się z moim klientem, on odczuwa niepokój, w związku z czym ja też poodczuwam niepokój, a jak odczuwam niepokój, to w technikach relaksacyjnych mówili mi, że powinnam sobie głęboko poddychać. No nikt normalny tak nie robi. A powinniśmy, zgodnie z zasadą teorii, prawda?
Będzie o tym.
W związku z czym później gdzieś coś musimy z siebie wyrzucić, czyli jakby wyzbyć się tej adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu, tego, który sobie nam tam ładujemy do ciała, w jakichś innych aktywnościach, które pozwolą nam odpłynąć, odciąć się. I teraz, jak wspomniałam na samym początku, że wchodzimy do domu i mamy tam ósmy etat, bo już nawet nie drugi, okej? I wszyscy czegoś od nas chcą. No chcą. Dzieci chcą, kot chce, pies chce, teściowa dzwoni, mama siódmy raz i jest już... I teraz, jak sobie dołożysz do tego jeszcze szefa, kontrakt na czas, rozliczenie projektowe, wszystko w deadline'ach, wszystko w terminach, wszystko wszędzie i zasadniczo nie masz na to wpływu, a myślisz sobie, że masz, to masz po prostu już tutaj koktajl emocjonalny i nie wiadomo, za co się złapać. Więc umiejętność także w profilaktyce stawiania sobie tego, co jest priorytetem, a co priorytetem nie jest. Umiejętność zarządzania swoim czasem oraz rozpoznawania emocji, a także organizacja pracy. Ale mówiłam dużo o tych organizacyjnych takich sytuacjach, które wpływają na to, czy mamy więcej tego stresu, czy mniej. Proszę sobie wyobrazić, że jedna z firm miała takie interkomy, telefony takie mniej więcej jak tutaj przed nami na stoliku stoi. I trudność polegała na tym, że te dzwonki miały po prostu okropny dźwięk. Po prostu taki, jak sobie Państwo przypomnicie, najgorszy dzwonek z podstawówki. W związku z czym oni wszyscy byli tam po prostu w napięciu, takiej po prostu, przepraszam za sformułowanie, ale bzdury wydawałoby się, która cały czas ich podbijała. Zadzwonił telefon, wszyscy na baczność. No. Zobaczcie, jak mamy to zakodowane z dawnych czasów, nie? Że na baczność musimy być w którymś momencie. Szef wchodzi, wszyscy nagle pracują. No, nie można, że jest wolno. Jesteśmy też w nurcie pańszczyźnianym, bo nasza praca to nie jest nasza praca, nasza aktywność, to sobie wybieramy. Tylko niektórzy z nas mają takie wyobrażenie, że no, idę do roboty. Nie? Trzeba pracować, trzeba pieniądze do domu przynosić. No. Tak, trzeba.
My w Polsce, bo są inne perspektywy w innych stronach świata i się odniosę do tych innych stron świata i do tych górników sobie pozwolę się odnieść, ponieważ mam znajomego Australijczyka, który jest górnikiem. Oczywiście bycie górnikiem w Australii to są inne realia finansowe, ale on uwielbia zjeżdżać w dół i jak on tam mawia, lubi kopać dziurki, więc kocha tę robotę. Mhm. A odnosząc się do takiego studia i dziennikarza, ja się cieszę, że tu się czujesz dobrze i że tak to wszystko wygląda, ale to też może być stresująca praca. Oczywiście ja podchodzę do tego spójnie, taka sama jestem na zewnątrz, taka sama jestem tutaj. I mnie to już nie stresuje po tych ponad 20 latach pracy, chociaż na początku stresowało oczywiście, ale dam Państwu tylko leciutki zarys tego, jak może to być bardzo stresujące. Jak byłam studentką podyplomowych studiów dziennikarskich w Warszawie na UW, miałam praktyki w Trójce, zawdzięczam to panu Wiktorowi Legowiczowi. Mówi, dzieci, no mieliśmy po 20 parę lat już, mieliśmy pokończone studia, bo to były przecież podyplomowe. Dzieci, na jedno uważajcie, na alkohol, bo tu wiele osób odreagowuje w stres w ten sposób. Także to nie jest tak, że praca, jaką widzisz, to jest cud, miód i orzeszki. Oczywiście można tak do tego podchodzić i fantastycznie, jak ktoś sobie taki obszar wypracuje. Mhm. Ale jeżeli ktoś nie czułby się tutaj w sposób pewny, jeżeli by go to stresowało, no to wskazane by było jednak zmienić tę pracę albo zmienić obszar pracy w konkretnej firmie, bo po pierwsze, bardzo go to będzie stresować, może się rozchorować, nie wiem, może się przejmować tymi stalkerami, ileż to osób wypisuje różne rzeczy i tak dalej. A inna osoba się tym może w ogóle nie przejmować, uznając, że no taka jest ta praca i okej. Więc każdy oczywiście w inny sposób może do tego podchodzić, a jeśli go męczy praca, a jeśli go stresuje, no to o tym już porozmawiamy sobie chyba po godzinie 23 w kolejnym wejściu. Chyba, że chcesz coś dodać do tego, co powiedziałam.
Nie, ale już czekam na kolejne wejście.
Do zobaczenia i do usłyszenia.